Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo ciepło i serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Jak zawsze nasze wspólne spotkanie rozpoczynamy od wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Polećmy naszym modlitwom wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Raz jeszcze intencje Ojca Świętego Benedykta XVI polećmy Matce Najświętszej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Państwu za wspólną modlitwę i zapraszam na wiadomości.
Cześć Boże, Roberska, witam serdecznie. W sobotę 20 sierpnia zapraszam na serwis informacyjny telewizji Trwam i Radia Maryja. Sobota to już przedostatni dzień wizyty papieża Benedykta XVI w Kolonii. Papież w swojej rezydencji w domu arcybiskupa przyjął przed południem na audiencji niemieckich polityków, a już ci pojedzie na Marienfeld. Tutaj wraz z młodzieżą będzie uczestniczył w czuwaniu modlitewnym.
Program papieski obejmował m.in. audiencję dla kanclerza Gerharda Schrödera oraz szefowej CDU i kandydatki HDC na kanclerza Angeli Merkel. Spotkania odbywały się bez udziału dziennikarzy. Niemieccy politycy odebrali Benedykta XVI jako pogodnego i uważnego partnera rozmowy. Dyskutowano m.in. na temat zbliżających się wyborów parlamentarnych w Niemczech. Po audiencji Angela Merkel powiedziała czekającym na nią dziennikarzom, że była szczęśliwa, mogąc spotkać Ojca Świętego. To wielka radość zobaczyć niemieckiego papieża na niemieckiej ziemi, dodała. Tymczasem na Marienfeld młodzież przygotowuje się do czuwania modlitewnego. To tutaj Benedykt XVI wieczorem przemówi do młodych, którzy z radością oczekują na kolejne spotkanie z papieżem. Szacuje się, że w czuwaniu będzie uczestniczyć nawet 800 tysięcy osób, wśród nich 50 tysięcy Polaków. Punktem kulminacyjnym papieskiej wizyty będzie jednak jutrzejsza msza święta. Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży spodziewają się wtedy nawet miliona wiernych.
Niestety z każdą godziną maleją szanse na odnalezienie polskich alpinistów uwięzionych w masywie Elbrusu. Dziś wznowiono akcję ratunkową, jednak ratownicy zaczynają mówić o konieczności jej zakończenia ze względu na trudne warunki atmosferyczne. Akcję utrudnia fakt, że szczelina, w której zostali uwięzieni Polacy, została zasypana śniegiem i lodem. Według służb ratowniczych decydujące będą najbliższe 2 dni. Warszawiacy solidarni z Grodnem. Pod tym hasłem odbywała się w stolicy zbiórka darów, które będą przekazane Polakom represjonowanym na Białorusi oraz członkom białoruskiej opozycji. Akcja cieszyła się wielkim zainteresowaniem i na prośbę wielu osób będzie przedłużona o następny tydzień.
Kilkadziesiąt worków odzieży, kilka kartonów herbaty, konserw, makaronu, cukru, środki czystości, artykuły szkolne dla dzieci i setki książek w polskim języku. Dary przynosiły przede wszystkim osoby prywatne, ale już znalazły się firmy, które zadeklarowały swoją pomoc. Mają podarować 1000 grzejników i 100 ciepłych kurtek. Organizatorzy akcji, pełnomocnik prezydenta Warszawy i Marek Bućko, zastępca ambasadora polskiego w Mińsku, niedawno wydalony z Białorusi, dziękują warszawiakom za otwarte i czułe serca. Dary były przyjmowane przy Placu Bankowym w Warszawie. Tak będzie również w nadchodzącym tygodniu. Samochód będzie zbierał dary od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 18.
Andrzej Aumiller, szef Orlenowskiej Komisji Śledczej, uważa, że marszałek Cimoszewicz powinien jak najszybciej odtajnić oświadczenie majątkowe. Okazuje się, że w tajnych pomieszczeniach kancelarii premiera znajdują się aż 3 oświadczenia marszałka za 2001 rok. Pochodzą one z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Cimoszewicz twierdzi do tej pory, że w MSZ-cie składał tylko jeden dokument. Teraz tłumaczy, że pierwszy to kopia oświadczenia ze stycznia 2002 roku, następny datowany jest na 2 kwietnia, a trzeci na 20 kwietnia. Znany jest już ostateczny termin wyborów parlamentarnych w autonomii palestyńskiej. Mahmud Abbas zdecydował, że odbędą się one 25 stycznia.
Zgodnie z dekretem podpisanym przez Abbasa pod koniec stycznia, Palestyńczycy wybiorą 102 deputowanych w Strefie Gazy i na zachodnim brzegu Jordanu. Wybory parlamentarne w autonomii wstępnie miały odbyć się 17 lipca obecnego roku. Palestyński prezydent zadecydował jednak o ich przełożeniu. Jak argumentował, najpierw należy rozwiązać spory dotyczące reform palestyńskich. Radykałowie z Hamasu oskarżyli Abbasa, że odkłada wybory, bo chce zyskać na czasie w celu umocnienia kosztem Hamasu pozycji swej frakcji Al-Fatah.
Jordańska policja ściga 6 osób, które przeprowadziły atak rakietowy na 2 amerykańskie okręty. Do zdarzenia doszło wczoraj w porcie Aqaba w Jordanii. W ostrzale zginął jordański żołnierz, drugi został ranny. Nie ucierpiał żaden Amerykanin. Jak podano w Ammanie, sprawcy legitymowali się egipskimi, irackimi i syryjskimi paszportami. Do ataku przyznało się ugrupowanie powiązane z Al-Kaidą. Według jordańskich służb bezpieczeństwa zamachowcy dostali się do Aqaby samochodem zarejestrowanym w Kuwejcie. Ammańska prasa pisze, że pociski wystrzelono z pustego budynku hurtowni w Aqabie. Jordański port jest obecnie logistycznym zapleczem amerykańskiej operacji wojennej w Iraku.
Nowe 7 już ognisko ptasiej grypy stwierdzono na północy Kazachstanu. Tamtejsze Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że testy laboratoryjne wykazały, że drób, który padł w dniach 15-16 sierpnia niedaleko granicy z Rosją, był zarażony wirusem ptasiej grypy.
Wcześniej resort potwierdził też, że ptasia grypa na fermach drobiowych w Kazachstanie została spowodowana przez groźny także dla ludzi wirus H5N1, który spowodował już w krajach Azji śmierć około 60 osób. W ubiegłą sobotę z powodu epidemii ptasiej grypy Unia Europejska wprowadziła zakaz importu produktów drobiowych z Rosji i Kazachstanu. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, w Kazachstanie w ostatnim czasie na ptasią grypę padło bądź zostało profilaktycznie zlikwidowanych ponad 9 tysięcy ptaków, w Rosji 120 tysięcy. W Kazachstanie obecność wirusa tej choroby stwierdzono w 7 punktach, w Rosji w 40 wsiach, głównie w zachodniej Syberii.
Dziś dużo słońca, a miejscami niebo jest bezchmurne. Tylko nad województwa lubuskie, dolnośląskie i opolskie napłynęły chmury, przynosząc przelotny deszcz. Na Przedgórzu Sudeckim i w górach spodziewać się można burz. Najcieplej w Wielkopolsce 30 stopni. Najniższa temperatura na Podhalu i w Bieszczadach około 23-24 stopnie. Barometry w Warszawie pokazują 1007 hektopaskali. Wiatr wieje ze wschodu i chwilami jest mocny. To wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.
Kochani, przeżywamy radośnie 20. Światowe Spotkanie Młodzieży w Kolonii. Spotkanie młodych świata z Chrystusem. Patrząc na tę młodzież, rośnie nadzieja na przyszłość pięknego, bo z Panem Bogiem świata. Wydarzenie te transmitujemy w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Słuchać jest dobrze, jednak dźwięk i obraz działają często mocniej i pełniej. Telewizja Trwam jest telewizją dla tych, którzy chcą być mądrzy, ma wiele ambitnych, budujących w całej prawdzie programów, w tym transmisji wydarzeń, z których często w innych mediach są tylko migawki lub ich wcale nie ma. Bardzo dobre i prawdziwe są też dzienniki telewizyjne, które serdecznie polecamy. Telewizja Trwam ma dopiero 2 lata i widać, jak rozwija się. Rozpoczynaliśmy, podobnie jak kiedyś, radio od zera. Teraz jest się już czym cieszyć. Wszystko to tworzą ludzie. Proszę o modlitwę za każdego z telewizji Trwam i innych dzieł, by każdy był świadomy pełnionej misji. Zapraszamy Was do zaopatrywania się w odbiorniki satelitarne do odbioru telewizji Trwam. Niech ona będzie w każdej rodzinie pragnącej prawdy i mądrości. Zestawy, odbiornik cyfrowy z anteną satelitarną można otrzymać po wpłaceniu na nią 440 zł na konto Fundacji Lux Veritatis oraz przesłaniu zamówienia i dowodu wpłaty na faks w Toruniu, a więc 056 610 81 54. Powtarzam, 610 81 54. Odpowiedzi na pytania odnośnie tych spraw można otrzymać telefonując od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 12 pod numerem telefonu w Toruniu, a więc 056 kierunkowy, numer 610 82 12. Powtarzam, 610 82 12. Telewizja Trwam jest na satelitach w całej Europie, Ameryce Północnej, w kablówkach w Polsce i internecie na cały świat. Ufamy, że będzie się ona rozwijała, będzie coraz lepsza. Pragnieniem naszym jest, by dzięki Radiu Maryja, Telewizji Trwam, naszemu dziennikowi, pismom, książkom, internetowi i innym środkom przekazu dochodzić do wszystkich rodaków aż po krańce świata. By Polacy umacniali wierze i miłości innych. Dziękujemy za Waszą życzliwość, za modlitwę, współpracę, szukanie następnych współpracowników, pomocników i prosimy wszystkich słuchaczy i telewidzów o systematyczną pomoc, także materialną, tak jak na Radio Maryja. Będzie to wyraz Waszej odpowiedzialności za istnienie tych dzieł. Bóg zapłać.
Informujemy, że do odbioru telewizji Trwam służą odbiorniki satelitarne, które można zamawiać pod następującym adresem. Fundacja Lux Veritatis, ulica Świętego Józefa, 23/35, 87-100 Toruń. Faks 056 610 81 54. 056 610 81 54. Konto dla darczyńców telewizji Trwam i na zakup zestawów do odbioru tej telewizji. Bank Pocztowy S.A., oddział w Toruniu, numer 92 13 20 11 20 25 85 46 60 20 00 0001. Powtarzam, Bank Pocztowy S.A. Oddział w Toruniu. 92 13 20 11 20 25 85 46 60 20 00 00 01. Numer konta i adres fundacji znajdą Państwo także w naszym dzienniku Rodzinie Radia Maryja oraz na stronie internetowej Radia Maryja www.radiomaryja.pl, a także w telegazecie Telewizji Trwam.
Minut po godzinie 18. Radio Maryja pozdrawia swoich słuchaczy. Drodzy Państwo, za chwileczkę będziemy mogli usłyszeć audycję przygotowaną przez pana profesora doktora habilitowanego inżyniera Janusza Kaweckiego. W audycji również udział będzie brał pan inżynier Antoni Zięba. To już za chwileczkę. Przed nami jeszcze artykuł księdza profesora doktora habilitowanego Jerzego Bajdy, który został umieszczony w jednym z numerów naszego dziennika. Ten artykuł jak zawsze przeczyta nam pan Marek Prałat, a o godzinie 19.30 połączymy się z Kolonią, by transmitować modlitewne czuwanie Ojca Świętego z młodzieżą na placu na Marienfeld. A teraz już wszystkich zapraszam na głos z Krakowa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dzisiejszy głos z Krakowa będzie pierwszą z cyklu audycji przedwyborczych. Zamierzam podjąć w tych audycjach rozmowy o sprawach związanych z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi. No i zastanawiałem się, z kim na te tematy rozmawiać. No przede wszystkim powinna być to osoba kompetentna, ale jednocześnie nie zaangażowana bezpośrednio w czynności wyborcze, czyli po prostu nie kandydująca. No i po tych zastanowieniach poprosiłem do udziału w tych audycjach pana doktora inżyniera Antoniego Ziębę, którego serdecznie witam.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Proszę na początku o to się zapytam, żeby też jej słuchacze usłyszeli, o wyrażenie deklaracji odnośnie do nieuczestniczenia w kandydowaniu do parlamentu, czy nawet na prezydenta.
Proszę Państwa, na pewno nie kandyduję i nie będę kandydował, a z kolei naszym kandydatom życzę szczęść Boże, tym naszym po stronie prawicowym, żeby im Pan Bóg błogosławił w tej działalności obywatelskiej i społecznej.
Dzisiaj chciałbym najpierw rozpocząć od sprawy, która była już podjęta w ubiegłym tygodniu na antenie Radia Maryja. W rozmowach niedokończonych pojawiła się Chodzi o system obliczania mandatów w wyborach do Sejmu. System Donta.
Tak, powszechnie wiadomo, że jest to system preferujący duże komitety wyborcze. To znaczy komitety, które uzyskują w wyborach dużą liczbę głosów wyborców. W takim systemie wybieramy w Polsce posłów. Dobrze się zastanowić, może przypomnieć, jak to było z tymi wyborami w tym systemie właśnie Donta w poprzednich latach. Przypomnę, że w 1997 roku, w poprzedniej kampanii wyborczej, nasi posłowie, mówię tej opcji centroprawicowej, niestety startowali z trzech różnych ugrupowań. Z AWS-u, ROP-u oraz Bloku dla Polski. Wyniki przypomnę. AWS otrzymało wówczas ponad 33% głosów wyborców. ROP uzyskało ponad 5,5%. A Blok dla Polski no 1,36%. I z tych głosów jakie mandaty żeśmy uzyskali? AWS 201 mandatów, ROP 6 mandatów, Blok dla Polski niestety zupełnie zmarnowane głosy, ani jednego mandatu.
No, można powiedzieć także, że niektóre inne też były zmarnowane, bowiem ta sprawa interesowała mnie bardzo. Stąd w celu udowodnienia liderom tych różnych ugrupowań niesłuszności ich działań rozdrabniających przeprowadziłem wówczas po wyborach szczegółowe obliczenia. I tak na przykład AWS za jeden mandat otrzymany musiał uzyskać 22 tysiące głosów popierających go. ROP już musiał za jeden mandat zebrać aż 121 tysięcy głosów, a Blok dla Polski no, zmarnował prawie 180 tysięcy głosów. I te różnice wynikały nie tylko z obliczenia sposobu Donta, ale także i z innych jeszcze progów, z tej listy centralnej. Policzyłem także dla tych liderów, że gdyby AWS, ROP i Blok dla Polski były na jednej liście, to łącznie zebrałyby prawie 41% głosów oddanych uczestniczących w wyborach i uzyskaliby po podliczeniu w każdym okręgu szczegółowo i w tej liście centralnej 229 mandatów, a być może za jedność zebraliby trochę więcej głosów, mając wtedy już wyraźną, znacząco określoną, bo 230 czy 231 mandatów, większość w Sejmie. No i to było takie udowodnienie tego, o czym wiedziano przed jeszcze rozpoczęciem wyborów. Ale no tak podchodzili liderzy, że każda z grup uważała, że my mamy poparcie nawet 2/3 wyborców.
Proszę Państwa, dziękuję bardzo panu profesorowi za to przypomnienie i unaocznienie wielkiej roli jedności naszej strony politycznej w wyborach. To musimy bez przerwy sobie uzmysławiać, a także liderom ugrupowań. Ja chciałbym jeszcze tutaj zwrócić na jedną rzecz uwagę. Otóż te obliczenia, które pan profesor przeprowadził i ta analiza została dokonana przy stosunkowo słabej frekwencji wyborczej. Ja przypomnę, w 1997 roku frekwencja w wyborach wynosiła tylko, podkreślam, tylko 48%, a więc połowa osób uprawnionych do udziału w wyborach nie wzięła w nich udziału. I to jest ogromne zaniedbanie i tu musimy wszystkim tłumaczyć, że jest naszym obowiązkiem obywatelskim, patriotycznym, a także moralnym, jak to jest powiedziane w społecznej nauce Kościoła, obowiązkiem moralnym, mądre, świadome, aktywne uczestnictwo w wyborach. I proszę Państwa, co się stało w 97 roku? No brakło tych parunastu mandatów AWS-owi, bo nie było tej jedności. Wobec tego AWS musiał, w cudzysłowie oczywiście, musiał zawiązać koalicję z Unią Wolności. Nie czas i nie pora na analizę tej koalicji, ale wiemy, ile tam było zgrzytów czy niepowodzeń i złych decyzji z uwagi właśnie na wymuszoną koalicję z Unią Wolności.
No właśnie z tą frekwencją, bo jeśli sięgniemy 4 lata wcześniej, a więc do roku 2001 wyborów parlamentarnych, to niestety, ale frekwencja była jeszcze mniejsza. 46,3% w całym kraju średnia. Najwięcej mandatów uzyskała wówczas koalicja SLD Unia Pracy. Przy 41-procentowym poparciu ze strony tych, którzy uczestniczyli w wyborach, uzyskano 216 mandatów. Czyli za jeden mandat trzeba było zebrać 24 tysiące głosów. A PiS, Prawo i Sprawiedliwość, musiał za jeden mandat wówczas zapłacić, tak by się to można było określić, czyli zebrać ponad 28 tysięcy głosów. Liga Polskich Rodzin 27 tysięcy głosów za jeden uzyskany mandat. To już też pokazuje, że jeśli się uzyska więcej głosów na listę, to tym samym uzyskuje się taniej, czyli mniejszą liczbą wyborców jeden mandat. I ta stosowana reguła pokazuje wyraźnie, że jest ona korzystna, ta reguła Donta działa na korzyść większości, czyli tych bloków, które, tych komitetów wyborczych, tych list, które uzyskują więcej głosów. Ale trzeba powiedzieć także, że te różnice już w tym 2001 roku nie są tak duże jak w 1997, bo w 2001 nie było listy tak zwanej centralnej, i w której mogły uczestniczyć tylko ugrupowania przekraczające znowu następny próg, czyli 7%. A więc skąd te dysproporcje? No dysproporcje wiążą się z tym, że jeśli są komitety wyborcze, które nie uzyskują, nie dochodzą do tego progu, to ich głosy jakby przechodzą na tych, którzy otrzymali więcej. No i to wyraźnie pokazuje, że im więcej jest różnych komitetów wyborczych, które nie wejdą, nie przekroczą progu, to tym samym jest więcej mandatów w proporcji do podziału dla tych bogatszych w głosy wyborców.
Proszę Państwa, ja jeszcze wrócę do tych wyników wyborów w 2001 roku. Gdyby Liga Polskich Rodzin i PiS poszli razem, to przy tych samej liczbie oddanych głosów mieliby 9 mandatów więcej. Nikt nie mówi, że tworzyliby koalicję, bo to było po prostu z wielu względów niemożliwe, ale 9 mandatów w niejednym głosowaniu mogło być bardzo ważne, a tych mandatów po prostu nie było. Podkreślamy, że w obecnych wyborach do Sejmu liczymy dalej według zasady Donta, a więc tej zasady, która wyraźnie preferuje duże ugrupowania wyborcze, z tą różnicą, że w tych wyborach, które nas czekają, nie ma już listy centralnej.
No właśnie, jeśli już spojrzeliśmy na te wybory parlamentarne sprzed 8 lat, sprzed 4 lat, to spróbujmy sformułować wnioski. No i jakie wnioski? Koniecznie trzeba brać udział w wyborach. Musi nastąpić znaczący wzrost frekwencji. Frekwencje rzędu 40-kilku% powodują, że mała, ale zorganizowana grupa staje się tą grupą, która zaczyna zbyt wyrastać, przerastać swoją reprezentację odpowiednio w całym społeczeństwie. Ze względu na swą aktywność, udział w wyborach, uzyskuje nadreprezentatywność wobec całego społeczeństwa. I niechęć do wyborów, niepójście do wyborów jest jednocześnie oddaniem tej małej, zorganizowanej grupie większości i decydowania o tym, co będzie w kraju w najbliższych 4 latach. I to jest jedno. I nie marnować głosów. Są te progi. 5%, żeby uczestniczyć w podziale mandatów w skali całego kraju i 8% dla koalicji. Wobec tego tworzenie na przykład komitetów wyborczych niezarejestrowanych w całej Polsce to jest po prostu marnowanie głosów, bo 5%, żeby nie wystarczy uzyskać to przekroczenie progu w swoim okręgu, ale trzeba w całej Polsce uzyskać przekroczenie progu. A to wtedy nieuzyskanie tego jest zmarnowaniem głosów wyborców. Każdy lider, który się decyduje na coś takiego, tworzyć listy wyborcze w kilkunastu nawet okręgach wyborczych i cieszyć się, że już w tylu zarejestrował, to jest lider działający na szkodę państwa polskiego, bo ma w celu rozdrobnienia, zmarnowania głosów wyborców. No i jak zrobić, aby te dwa elementy, i tę frekwencję, i nie marnować głosów, żeby nie było takich komitetów wyborczych, które nie przekroczą progów, to chyba najlepiej łączyć je w większe grupy.
No, myślę, że ten postulat jest oczywisty. Łączyć komitety wyborcze w takie duże ugrupowania, w duże koalicje, które mają szansę pokonywać te progi wyborcze. Proszę Państwa, musimy mocno podkreślić i względem siebie i tych liderów, że przecież połączenie kilku ugrupowań politycznych w jeden komitet nie przesądza, że ci słabsi, czy może mniej liczni wydawałoby się w danej sytuacji, oni zdominują tą liczbę, ten komitet wyborczy. Przecież umieszczenie przedstawicieli kilku tych ugrupowań politycznych na wspólnej liście niczego nie przesądza, a wyborcy, konkretnie wybierając na tej liście wspólnej, ale podkreślam, wspólnej liście, konkretną osobę, konkretnego reprezentanta, zadecydują, kogo chcą mieć w parlamencie. Ale taka procedura powoduje, że nasze głosy, mówię, nas, wyborców, nie będą marnowane wskutek ambicyjek, przepraszam za słowo, ambicyjek różnych liderów politycznych, którzy, no, tak jak tutaj pan profesor powiedział, niestety niekiedy stawiają wyżej swój polityczny interes czy ambicje nad dobro ojczyzny. No i to jeszcze raz podkreślę, co już tutaj u nas było dzisiaj powiedziane wielokrotnie. Musimy wszyscy pracować nad podniesieniem frekwencji wyborczej. Niska frekwencja, powiedzmy sobie to do końca, sprzyja ugrupowaniom lewicowo-liberalnym. My musimy ten elektorat centroprawicowy zmobilizować, żebyśmy poszli i to zwiększa nasze szanse na sukces.
No właśnie, teraz jak te wspólne listy tworzyć? Na pewno patrzeć pod kątem wspólnego fundamentu, na którym chcemy budować w najbliższej kadencji ojczyznę. Jeżeli mamy ten wspólny fundament, to, że różnimy się, aby na przykład ten pokój pomalować na biało, a tamten na czerwono, to nie ma większego znaczenia. Ważne jest, żeby budować na wspólnym fundamencie. I to powinno być podstawą do tworzenia tej listy wspólnej. Ktoś powie tak, no dobrze, mówicie panowie o tym w momencie, gdy już musiały się listy zarejestrować w Państwowej Komisji Wyborczej. A więc jak już są zarejestrowane, to musztarda po obiedzie. Wcale nie. Wcale nie jest tak powiedziane. Bo można jeszcze sobie otworzyć się jedne komitety, otworzą się na drugie i wobec tego nieskonsumowana będzie ta idea, ten pomysł, żeby było przespączkowanie wiele list, a może być tak, że te listy się złączą w jeden komitet, no najwyżej dwa komitety wyborcze i to także zaowocuje większą frekwencją. Bo wyborcy nie będą musieli już zastanawiać się, a jak oddam na tego kogoś, to czy nie zmarnuję, bo taka jest tendencja rozumowania, to lepiej w ogóle nie zabiorę głosu. No, były kiedyś takie hasła propagowane w jednej z takich gazet liberalnych, to było w 91 roku, jeśli nie wiesz na kogo głosować, to nie idź do wyborów. Najgłupsze hasło, jakie zapamiętałem z tamtego okresu. Nie wiesz, to nie idź. Właśnie rozpoznaj i idź. No ale to tyle. A teraz jednak popatrzmy na te wspólne listy. Często liderzy komitetów wyborczych twierdzą, my musimy być czyści. Nasze listy zawierają tylko sprawdzonych przez nas, zweryfikowanych i nie będziemy z innymi tworzyć wspólnych list, umieszczać ich na naszej liście. Nawet jak mamy ten wspólny fundament, ale i tam znowu wymieniają to ale.
Proszę Państwa, oczywiście generalnie postulat taki, aby na naszych listach byli ludzie sprawdzeni, ludzie czyści, jest absolutnie słuszny. Tylko trzeba podkreślić, każda przesada jest zła. Jeżeli pod pretekstem superczystości kandydatów my chcemy wyeliminować właśnie poszczególne ugrupowania i znowu preferować tylko swoją jedyną tą partię czy ugrupowanie, to jest niedobrze. Bo trzeba dbać o czystość kandydatów, ale musimy być realistami. Przecież doświadczenie uczy nas. ileż było troski w poprzednich wyborach, i to słusznej troski, żeby weszli ludzie tylko sprawdzeni i dobrzy. No i okazało się, że nie wszyscy są tacy czyści, nie wszyscy są tacy dobrzy, ale to znowu też nie oznacza katastrofy w sensie negacji tego pomysłu łączenia się ugrupowań czy wspólnych list, bo to jest tylko wyjątek potwierdzający słuszność reguły i musimy sobie jasno powiedzieć, że no choćby, prawda, ostatnie przykłady i w LPR-ze były różne, prawda, zawirowania i wcale nie krytykujemy LPR-u, no takie jest życie, ale nie możemy poświęcić dla tego ideału czystości, podkreślam, dobrze rozumianego, idei łączenia się ugrupowań politycznych. Ona musi być naczelna.
No właśnie, myślę, że może z tym argumentem owych liderów dbających niby o tą czystość, tak zwaną czystość swoich list, no życie udowodniło, że tak nie jest. Ta afera Rywina i ta komisja śledcza pokazała, że z ugrupowania, które tak twierdziło, znalazł się taki człowiek, który tej czystości był akurat pełnym zaprzeczeniem. Twierdzą też owi liderzy niechętni łączeniu. Nie będziemy ułatwiać wejścia innym do Sejmu.
No proszę Państwa, tu trzeba bardzo jasno powiedzieć, że wpisanie jakichś konkretnych osób na wspólną listę wyborczą, osoby, która powiedzmy jest mniejszego ugrupowania, wcale nie oznacza automatycznie, że ta osoba uzyska mandat w Sejmie. Absolutnie nie. Ta osoba ma szansę u wyborców i bardzo dobrze. Natomiast ostatecznie kto z tej listy, wspólnej listy, podkreślam jeszcze raz, wspólnej listy wejdzie do Sejmu, bo o tym zadecydują wyborcy i oni mają wtedy większe spektrum, większą możliwość wyboru. I to, co tutaj też było już powiedziane, proszę Państwa, jest bardzo ważne, żeby ludzie, tak zwani szarzy ludzie, my wyborcy, widzieli ten wysiłek jednoczenia się u liderów. Bo jest to deprymujące i powiedział demoralizujące. Jeżeli my, zwykli ludzie od dołu, widzimy, że po naszej stronie politycznej, podkreślam, po naszej, nas tam liberałowie i lewica nie interesuje, ale po naszej centroprawicowej umownie stronie widzimy te nieporozumienia. Jak ja będę widział zgodę, wysiłek ku jednoczeniu, to jest jednocześnie impuls do pójścia do wyborów. Bo widzę, że coś dobrego zaczyna się dziać, a nie tylko te nieporozumienia i dywagacje i dzielenie, przepraszam, niekiedy, bo nie zawsze, dzielenie zapałki na czworo.
No właśnie. I jednak, gdy spoglądniemy na listę internetową Państwowej Komisji Wyborczej i zobaczymy, ile zarejestrowało się, zgłosiło się do Państwowej Komisji Wyborczej komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu, oraz do samego Senatu, to jest ich ponad 100, prawie 120. A jeśli weźmiemy tylko tych, którzy chcą zgłosić i do Sejmu, i do Senatu, a więc i w jednych, i w drugich wyborach, gdzie do Sejmu trzeba liczyć się z regułą Donta w liczeniu i minimum w całym kraju uzyskanym minimum 5, to jest ich ponad 50, prawie 60. No i to od razu pokazuje tę bezmyślność. Może nie wszystkie się zdołają zebrać podpisy, co byłoby Bogu dzięki, ale to pokazuje bezmyślność tych, którzy chcą marnować głosy wyborców. Nie, ja się na takie coś nie zgadzam i nie poddam się tym różnym takim, którzy utworzą po kilkadziesiąt list i powiedzą, my wszyscy jesteśmy z nauką Kościoła katolickiego. Głupota, a jak z nauką, to nie marnujemy głosów wyborców. A gdybym był sam jakimś liderem jakiegoś ugrupowania, to na tę wspólną listę w okręgu dawałbym tylko jedną osobę z tego ugrupowania. Wtedy wspierający moją, to ugrupowanie, tę partię, oddawaliby swe głosy tylko na tę osobę. I ona zapewne wtedy z całej listy mogłaby uzyskać mandat przy dobrym poparciu lokalnym. No, jeszcze o wyborach do parlamentu, jeszcze jedną sprawę trzeba tutaj podkreślić, to jest finansowa. Możliwość uzyskania dofinansowania danego ugrupowania z budżetu państwa.
Proszę Państwa, przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym dzisiaj prawem, każdy uzyskany mandat, czy to posła, czy senatora, związany jest także z dofinansowaniem tego ugrupowania. Po prostu ci którzy wprowadzili do Sejmu i do Senatu określoną liczbę kandydatów z sukcesem, oni będą otrzymywali konkretne dofinansowanie za kampanię wyborczą. I tu znowu jest zachęta, przepraszam, już bardzo trywialnie powiem, materialna do łączenia się w tę koalicję, te ugrupowania, żeby razem uzyskać jak najwięcej, a jednocześnie już teraz trzeba postulować tym liderom, którzy się połączyli, tym, którzy utworzyli koalicję, żeby sprawę tych ewentualnych podziałów funduszy, które będą w sensie prowadzenia i posłów i senatorów, żeby teraz omówili, żeby to było zrobione w atmosferze spokoju, czystości zasad, żeby później ten ewentualny sukces wyborczy w sensie uzyskania mandatów posłów i senatorów nie był znowu źródłem konfliktu, bo myśmy sobie wyobrażali, że to dofinansowanie będzie to dla tego ugrupowania, dla tamtego. Nie, jest czas. Ustaliliśmy wspólne listy wyborcze i wspólnie teraz spokojnie podzielimy, utworzymy, opracujemy zasady podziału tego dofinansowania. To jest bardzo ważne, żeby pokazać znowu wcześniej, że my mamy tą koalicję przemyślaną, także w aspekcie finansowym.
Nawet ta sprawa musi być rozpatrzona wcześniej przy tworzeniu danej listy wyborczej, dlatego że tylko te uzgodnienia, które są poczynione przed wyborami, są uwzględniane później przy dofinansowaniu. Tak więc właściwie można powiedzieć, nie ma argumentów za rozdrabnianiem list, tworzeniem ich przez pączkowanie takich mini komitetów wyborczych. A działania wybranych później po wyborze do Sejmu z jednej listy, przecież nawet jak się podzielą wkrótce potem, to skuteczność działania wybranych może być też osiągnięta.
Proszę Państwa, oczywiście wejdziemy razem do parlamentu, do Sejmu i Senatu. I życie jest życiem. I na pewno nastąpią mniejsze czy większe podziały, wychodzenia, nawet powiedzmy wyłączenia, prawda, obligatoryjne w pewnym grupie. Ale proszę Państwa, to jeszcze nie jest katastrofa, to nie jest jeszcze zawalenie się koncepcji łączenia właśnie tych mniejszych ugrupowań. Bo myślę, że podziały nastąpią na tej części centroprawicowej, niestety, powiedzmy sobie, często wobec drugo- czy trzeciorzędnych spraw. Ale jeżeli my będziemy mieli w parlamencie, w Sejmie i w Senacie ludzi naszej opcji światopoglądowej, którzy generalnie w istotnych sprawach, czy to moralnych, czy polskiej racji stanu, stoją na gruncie wspólnego dobra, wspólnego zatroskania, to te podziały, które na pewno będą bolesne, one nie będą miały takich wielkich, tragicznych skutków, bo jest ten fundament, który jest na czym budować. Będzie głosowana sprawa życia, wtedy, tak jak nawet, prawda, wielokrotnie byliśmy świadkami, wtedy nastąpi ta mobilizacja jednocześnie, mimo że to są już niby różne kluby czy ugrupowania. Będzie sprawa zasadnicza dla polskiej racji stanu, stosunki z sąsiadami i tak dalej. Mam nadzieję, że znowu nastąpi to jednoczenie.
No właśnie, proszę zobaczyć na mijającą kadencję. Klub parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej razem z Unią Pracy, z SLD, z Unią Pracy otrzymało 216 mandatów. Ale klub parlamentarny SLD liczył już na samym początku 200 osób. Natomiast Unia Pracy, tam 14, dwie osoby poszły do niezależnych. A pod koniec kadencji w SLD było tylko 148 mandatów, 48 posłów, 148. Unia Pracy 11. A pomimo tego rząd, który został właśnie przez te ugrupowania kształtowany, utrzymywał się cały czas, nie mając formalnie większości, bo większość uzyskiwano dzięki tak zwanym posłom niezrzeszonym, wyrzuconym, usuniętym, którzy wyszli z SLD, ale jednak w sprawach zasadniczych głosowali razem. To też trzeba wziąć pod uwagę. No już tylko króciutko zaznaczymy, w sprawach dotyczących wyboru do Senatu zupełnie inna procedura, ale też występują pewne pułapki.
Proszę Państwa, w Senacie nie mamy reguły Donta, mamy zwykłe głosowanie większościowe. Oznacza to, że w konkretnym okręgu wyborczym, gdzie jest różnie, prawda, 2-4 mandaty w Senacie do uzyskania, do Senatu efektywnie wchodzą ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. A więc jest to bardzo prosty mechanizm uzyskiwania mandatu w Senacie. Prosty, a jednocześnie z ogromną pułapką. Myśmy się w Krakowie o tym przekonali. Proszę Państwa, jeżeli centroprawicowa strona się podzieli i przepraszam, jedna partia, druga partia, trzecia partia wystawi swoich kandydatów na te kilka miejsc, które są do wzięcia w konkretnym okręgu wyborczym. A Lewica zgodnie ze swoją tradycją, i to powiem mądrą tradycją, wystawi tylko tyle, ile jest miejsc, to może być taka katastrofa, ja się nie boję użyć tego słowa, którą mieliśmy w Krakowie, że miasto o tych tradycjach, konserwatywne, prawicowe, prawda, czterech senatorów, wszyscy byli reprezentantami Lewicy. I to była wina rozdrobnienia, nieuzgodnienia po prawej, centroprawicowej stronie politycznej. A więc znowu, nawet do ostatniego dnia przed wyborami, musimy naciskać na liderów partii, jeżeli tego nie zrobili, bo mam nadzieję, że w dużych części okręgów to zrobili, bo mamy takie informacje, ale nie wszędzie, żeby zdecydować się, że strona centroprawicowa ma tych kandydatów, na tych głosujemy i później w Senacie mamy ludzi naszej opcji szanujących nasz system wartości.
No właśnie, ta sama sytuacja w Senacie. Jeśli wyborcy w danym okręgu wyborczym będą uczestniczyć w wyborach z takiej frekwencji, jak to było dotychczas, czyli mniej niż połowa ich uprawnionych do głosowania. I w tej grupie uczestniczących do wyborów jest grupa jedna, która preferuje tak zwane lewą stronę. I jest taka, która preferuje prawą stronę. I w tej prawej będzie miała do wyboru na 4 mandaty 10 kandydatów. To rozdzieli te swoje głosy, no tak, ten bliżej, ten znajomy, ten lepiej znany i tak dalej. I głosy będą zmarnowane, prawie wszystkie. No tak jak to kolega przed chwilą przekazał, po 100 tysięcy głosów dostali kandydaci i nie zostali wybrani na senatorów w okręgu krakowskim. Natomiast podobna sytuacja jest także w wyborach prezydenckich, gdzie wybiera się jednego, no najwyżej dwóch, którzy przechodzą do drugiej tury. I znowu to samo, wybory większościowe, ale jeżeli jest rozdrobnienie po stronie prawej, a tam będzie takich różnych, którzy będą, każdy z nich będzie opowiadał, że buduje swoją działalność na nauce społecznej Kościoła, bo co to mu przeszkadza? To nic nie przeszkadza. Nawet niektóre udziały w różnych organizacjach partyjnych, takich innych, zakamufluje. Nie poda w swoim życiorysie oficjalnym. No i potem się okazuje, że te głosy się rozłożą i pojawia się zupełnie kto inny. Przykładem takich wyborów większościowych, prezydenckich będziemy je przeżywać, były wybory na prezydentów, na burmistrzów już 3 lata temu, prawda, w 2002 roku. I też tak samo się działo i potem się okazuje, że do drugiej tury przechodzi 2 takich, który jeden, jak to mówią, mówi się często, jest dżumą, a drugi cholerą. Jeśli chodzi o choroby, prawda, bo to nie o osoby, tylko o choroby. No więc to tyle. Następne nasze spotkanie za tydzień o zwykłej porze, a dziś serdecznie dziękuję panu doktorowi inżynierowi Antoniemu Ziębie za tę rozmowę w sprawach dotyczących wyborów parlamentarnych. Szczęść Boże.
Był to głos z Krakowa. W audycji usłyszeliśmy pana profesora doktora habilitowanego inżyniera Janusza Kaweckiego oraz pana doktora inżyniera Antoniego Ziębę. A za chwilę pan Marek Prałat przeczyta nam artykuł księdza profesora doktora habilitowanego Jerzego Bajdy. O godzinie 19.30 przeniesiemy się wszyscy na Marienfeld do Kolonii, by uczestniczyć w spotkaniu młodzieży z Ojcem Świętym Benedyktem XVI.
Nasz dziennik, wydanie świąteczne, 13 sierpnia 2005 roku. O nowy cud nad Wisłą. Ksiądz profesor Jerzy Bajda. Pamięć o wydarzeniach historycznych, a zwłaszcza o dziełach Bożych, buduje naszą tożsamość. Liturgia eucharystyczna jest nieustanną pamięcią, będącą w istocie uobecnieniem misterium zbawienia. Jak uczył Jan Paweł II, Chrystus włączył naszą ludzką historię w swoją historię zbawienia. Stąd wszystko, co dotyczy człowieka, co dotyka człowieka, uzyskuje swoje odniesienie do tajemnicy Chrystusa zgodnie ze słowami: cokolwiek uczyniliście. Życie narodu to także życie człowieka stworzonego i odkupionego, lecz obejmujące wszystkie wymiary jego egzystencji. Historia narodu rozwija się w kierunku swojej pełni między Wieczernikiem a Golgotą oraz między chrztem a zmartwychwstaniem. Nie tylko w głębi osoby ludzkiej pojętej jako indywiduum, ale także w tajemniczym centrum narodu objawiają się i spełniają plany Boże. I objawia się prawda sumień, wezwanych do zwycięstwa nad złem i do wyboru miłości, która zwycięża świat i jego władcę, księcia ciemności. Refleksja nad rokiem 1920, który był świadkiem cudownego zwycięstwa nad Czerwoną Armią, niosącą światu ateistyczną niewolę i zniszczenie całej kultury chrześcijańskiej, nie może się ograniczyć do czysto empirycznej, racjonalnej albo lepiej racjonalistycznej analizy historycznej. Matka Najświętsza w swoich objawieniach przekazanych fatimskim dzieciom ostrzegła świat przed wielkim złem grożącym wszystkim narodom ze strony ideologii ateistycznej, której pierwszą ofiarą miała paść Rosja. W istocie już od pewnego czasu, zwłaszcza od wieku XVIII, organizowały się różne siły polityczne i ideologiczne usiłujące narzucić światu ustrój wykluczający Boga i jego prawo z wszelkiego wpływu na życie społeczne, polityczne i kulturalne. Różni pseudofilozofowie, a właściwie najemnicy szatana, wmawiali całym społeczeństwom, że polityka państwowa i gospodarzenie na globie ziemskim nie wymagają odwołania się do Boga i jego praw, a nawet wymagają przyznania człowiekowi pełnej autonomii, czyli pełnej wolności od dekalogu i wszelkich praw moralnych. W encyklice o bezbożnym komunizmie Pius XI napisał: po raz pierwszy w dziejach ludzkości jesteśmy świadkami starannie i planowo przygotowanego buntu przeciw wszystkiemu, co nazywa się Bogiem. Pius XI podkreślił przy tym, że komunizmowi utorował drogę liberalizm. Tenże papież już wcześniej, w roku 1925, w encyklice Quas Primas, ustanawiającej święto Chrystusa Króla, zwrócił uwagę na głębsze korzenie panoszącego się bezbożnictwa, zwłaszcza tzw. laicyzm, wraz z jego podłożem filozoficznym. Rozpoczęto od zaprzeczania panowania Chrystusa nad wszystkimi narodami. Odmówiono Kościołowi prawa, które wynika z samego prawa Chrystusa o nauczaniu rodzaju ludzkiego, ustanawiania praw i rządzenia narodami, by je prowadzić do szczęścia wiecznego. Powoli zrównano religię Chrystusa z fałszywymi religiami i zniżono je haniebnie do ich rzędu. Następnie poddano ją władzom świeckim i pozostawiono na łaskę i niełaskę książąt i rządów. Dalej jeszcze poszli ci, którzy sądzili, że należy jakąś religię naturalną podstawić za religię boską. Nie brakło państw, które uważały, że mogą się obejść bez Boga, a religia ich polegała na bezbożności i pogardzie Boga. Zwycięstwo polskie nad nawałą bolszewicką w roku 1920, będące w istocie zwycięstwem Maryi w niebowziętej królowej Polski, obdarowało Polskę na krótki czas pokojem, w którym naród mobilizował swoje siły, by stawić czoła podwójnemu niebezpieczeństwu w roku 1939. Nigdy w naszej historii nie było rzeczą tak czytelną, że to siły piekła walczą przeciw Polsce, ponieważ Polacy wierzą w Chrystusa i ufają Maryi, swej królowej. Nigdy również wobec druzgocącej przewagi wrogich sił nie było tak jasne, że o ocaleniu Polski może zadecydować wola Wszechmogącego i miłosiernego Boga. Nigdy nie było tak oczywiste, jak wtedy, że Polska jest sprawą, o którą sam Bóg się upomni, pod warunkiem, że Polskę obejmie się modlitwą i złoży jako dar na ołtarzu Chrystusa, jak to miał wyrazić potem Jan Paweł II, mówiąc o rodzinie w Rzymie w 1980 roku. Ponieważ wrogom Boga zależało, aby Polskę zniszczyć, stawało się coraz bardziej widoczne, że Bogu zależy na tym, aby Polskę ocalić. To przekonanie rodziło się z mężnego świadectwa księdza kardynała Adama Stefana Sapiechy, prymasa Augusta Hollanda, z męczeńskiej ofiary świętego ojca Maksymiliana Kolbego, a także setek tysięcy niewinnych ofiar Polaków, zamordowanych w imię bezbożnej ideologii, zarówno czerwonej, jak i brunatnej. To przekonanie pogłębiało się na podstawie mistycznych świadectw Wandy Malczewskiej, świętej Faustyny Kowalskiej czy Rozalii Celakówny. Wiara, że Bóg jest blisko i że jest po stronie narodu walczącego o swoje prawa i swoją godność, dawały Polakom przedziwną moc ducha i męstwo w starciach z wrogiem, pozwalając także więzionym i katowanym przez NKWD, Gestapo czy UB iść naprzeciw śmierci z jasnym podniesionym czołem. Na tle barbarzyństwa najeźdźców tym bardziej jaśniały cnoty Polaków. Podkreślał to ksiądz kardynał Chląd w przemówieniu do rodaków w Radiu Watykańskim 28 września 1939 roku. Moja Polsko męczennico, padłaś ofiarą przemocy, broniąc z poświęceniem bez granic świętej sprawy swej niepodległości. Z obowiązku dziejowego wywiązałaś się ze wspaniałą wielkością ducha, więc stoisz w obliczu narodów w purpurze męczeństwa, z czystym sumieniem, w chwale wielkiej. Choć w gruzach, choć w strzępach, choć przez obcych zajęta, jesteś przedmiotem powszechnej czci, podziwu, współczucia. Swym tragicznym losem budzisz sumienie świata. Z tą opinią harmonizuje pochodząca z 1943 roku wypowiedź Morisa Metternicha, przytoczona 3 sierpnia w naszym dzienniku przez Władysława Terleckiego. Najszlachetniejsza, najbardziej bohaterska rasa, jaką wydała ziemia, naród, nie umiera. Naród, którego kolejne zmartwychwstania stały się podziwem świata i który z najbardziej niesprawiedliwego grobu czerpie nieśmiertelne życie. Polska znalazła się więc w centrum wielkiego zawirowania historycznego, w którym doszły do głosu nie tylko ludzkie moce militarne i polityczne, ale też moce duchowe, walczące w niewidzialnej dla świata przestrzeni. Dlatego zrozumienie całej głębi tego konfliktu wymaga oparcia się na świetle apokalipsy, a także odwołania się do głosów współczesnych proroków i mistyków.